Bardzo serdecznie witam Was, drogie siostry, drodzy bracia, i witam także tych wszystkich, którzy są gdzieś tam niewidzialni dla mnie, ale wiem, że jesteście i wiem, że jest Was bardzo wielu. To jest niesamowite wyzwanie. Powiem Wam o dwóch wyzwaniach, przed którymi w tej chwili stoimy. Po pierwsze, w swojej pięknej modlitwie brat Henryk powiedział: zapraszamy Boga, żeby był z nami w kazaniu. A zatem to Pan Bóg chciałbym, żeby przemawiał do nas, a nie ja. Z drugiej strony zaprosił mnie także, a więc połączyć te dwie rzeczy oznacza zaprosić Pana Boga, aby On używał mojego języka, aby On używał mnie jako swoje narzędzie. I o tym marzę, o tym zawsze marzę. Kolejna rzecz, o której chciałbym Wam powiedzieć, to wyzwanie w tych pięciu sabatach, które cztery, to jest czwarty z rzędu, jeszcze jeden zostaje, który mówi na temat owego 5G, jaka szkoda, że w języku polskim to nie jest, nie mamy takich dokładnie odpowiedników. Dzisiaj stawia mnie przed zadaniem, aby mówić na temat łaski. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że pierwszym tekstem, który pierwsze skojarzyłem momentalnie, jak tylko mówiliśmy na temat łaski, to tekst, który widzicie w tej chwili na swoich ekranach. List do Tytusa, drugi rozdział i tam 11 i 12 werset. Gdyż objawiła się łaska zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy odrzuciwszy bezbożność i światowe pożądliwości, rozsądnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Łaska. Tak bardzo chciałbym wiedzieć w tym momencie, co Wam przychodzi do głowy, kiedy słyszycie słowo łaska. Pozwólcie, że podzielę się z Wami pewnym doświadczeniem sprzed ponad 30 lat. Byłem wtedy we Wrocławiu i chodziłem od domu do domu, od drzwi do drzwi, aby przeprowadzać pewną ankietę o orientacji religijnej społeczeństwa i równocześnie, aby zanieść ludziom literaturę. W pewnym mieszkaniu przywitał mnie jakiś mężczyzna, który bardzo życzliwie wprowadził mnie do środka. Usiedliśmy i nasza rozmowa potoczyła się bardzo szybko w kierunku spraw łaski. Od razu zauważyłem dość duże poruszenie u tego pana. Zacząłem mu mówić: łaska jest czymś niezwykle ważna dla nas, prawda? Czy pan ma takie samo przekonanie? Na to ten pan powiedział: wie pan co, ja panu powiem, jak ja rozumiem łaskę. Powiedziałem: słucham, to będzie bardzo ciekawe. Pan powiedział mi: łaska to jest coś takiego. Chodzi pan do pracy przez cały miesiąc każdego dnia. Pracuje pan ciężko, wraca pan zmęczony, a na koniec miesiąca idzie pan po pensję. I to jest łaska, że pracodawca panu wypłaci tą pensję lub nie. Nie mogłem uwierzyć temu, co słyszę. Powiedziałem: drogi panie, to jest coś, co pan zapracował i co się panu należy. To nie jest żadna łaska. O nie, to jest właśnie łaska. Czy mi to da, czy mi tego nie da? Zacząłem mu mówić, że moje rozumienie łaski jest zupełnie inne. Powiedział: to pan źle rozumie. Ja muszę na łaskę zapracować, muszę się natrudzić, muszę coś zrobić, żeby ktoś mi tę łaskę okazał. Widzę na waszych twarzach, przynajmniej tych kilku osób tutaj, uśmiechy. Jak to możliwe? Jak na łaskę można zapracować? W związku z tym, to już pewnie wiecie, bo znacie mnie na tyle dobrze, poszedłem do różnych encyklopedii, słowników, gdzie tylko mogłem znaleźć coś na temat łaski, co ci inni ludzie mówią na temat łaski, zanim powiemy sobie w pełni, co Pan Bóg o tym mówi. W Wikipedii, czyli takiej encyklopedii internetowej, znalazłem taką definicję. Łaska, słowo pochodzące z greckiego od słowa charis i z łaciny od słowa gracja, w teologii rozumiana jako dar udzielony człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą. Łaska może dotyczyć życia duchowego lub materialnego. W języku potocznym przez łaskę rozumie się wyświadczenie komuś przysługi, dobry czyn, którego nie miało się obowiązku spełniać. Ładnie powiedziane i prawdopodobnie w większości w taki sposób to rozumiemy. Ale to jeszcze nie wszystko. Sięgnąłem do słownika języka polskiego, Polskiej Akademii Nauk przeczytałem tam w trzech punktach krótką definicję. Łaska, czyjaś przychylność lub wspaniałomyślność. Łaska, darowanie lub złagodzenie kary. i łaska, w religii chrześcijańskiej pomoc, opieka lub niezasłużony dar udzielany przez Boga człowiekowi. Tam także znalazłem jeszcze inne rzeczy. Znalazłem słowa, które są w jakimś sensie nawiązaniem, połączeniem słowa łaska z naszym codziennym językiem. No bo jeżeli rozumiemy, że łaska jest to coś cudownego, coś, co otrzymuję, coś, co nie jest zasłużone, ale mam, to dlaczego w takim razie, oprócz tego, że łaska jest przebaczeniem winy, często mówimy bez łaski albo łaski bez, jak w potocznej mowie słyszymy? To przecież powinniśmy mówić raczej oczekuję łaski, a tu zupełnie inna reakcja. Co do języka polskiego zauważyłem jeszcze inne ciekawostki. Jeżeli ktoś mówi jak z łaski, oznacza to niechętnie coś zostało dane. Znowu kłóci mi się z tym, co wiem ze Słowa Bożego na temat łaski. Jeśli ktoś mówi z Bożej łaski, to znaczy, że jest to marne. Coś niesamowitego. Tak język polski funkcjonuje. Zdawać się na czyjąś łaskę lub na czyjąś niełaskę oznacza podporządkowywać się komuś. Zwróćcie uwagę, język bardzo dziwnie podaje i bardzo dziwne są te określenia. Zatem pozwólcie jeszcze na jedno bardzo ciekawe. Tym razem będzie to Encyklopedia Brytanika, która definiuje łaskę w taki sposób. Łaska w teologii chrześcijańskiej jest to spontaniczny, niezasłużony dar Bożej przychylności, zbawiającej grzeszników oraz działanie Boga w człowieku w celu jego oczyszczenia i uświęcenia. Krótko, bardzo zwięźle i bardzo, bardzo pięknie. Ale powstaje jedno ciekawe pytanie. Dlaczego w takim razie, ja teraz sobie przypominam, że ja właśnie tą definicję tutaj umieściłem, pozwólcie, że jeszcze raz ją możecie ujrzeć na ekranie. Łaska w teologii chrześcijańskiej, spontaniczny, niezasłużony dar Bożej przychylności, zbawiającej grzeszników oraz działanie Boga w człowieku w celu jego oczyszczenia i uświęcenia. Moje pytanie, które się w naturalny sposób pojawia, to dlaczego w takim razie o łasce, która jest tak piękna, mówimy zawsze w kontekście Pana Boga? Odpowiedź będzie bardzo prosta, bo nas ludzi nie stać na łaskę. Tu przypominam sobie piękny tekst, który w Ewangelii Jana w 1 rozdziale znajduje się i tam, moi drodzy, werset 17 mówi tak. Zakon został bowiem dany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Nie ma inaczej. Nie da się inaczej. Łaska zawsze była związana z Bogiem. Łaska zawsze związana była z Jezusem Chrystusem i tylko przez Jezusa Chrystusa możemy mówić na temat łaski. To jest niezwykle ważne. Zresztą przypominacie sobie, co apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w 6 rozdziale i ostatnim, 23 wersecie? Tam mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale dar łaski Bożej i znowu jest wytłumaczony, jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Nie oddzielimy łaski od Jezusa Chrystusa. Ktoś, kto ma wątpliwości co do osoby Jezusa Chrystusa, nigdy nie doświadczy łaski w swoim życiu. Ktoś, kto nie do końca rozumie misję Jezusa Chrystusa i jego działanie dla mojego zbawienia dzisiaj, teraz, nie tylko wtedy, 2000 lat temu na Golgocie, ale teraz, dzisiaj, jak Jezus działa dla mnie, nie ma pojęcia na temat łaski. Ktoś, kto potrafi użyć słowa łaski bez, tym bardziej zupełnie nie wie, o co chodzi. Łaska stała się odwiecznym teologicznym tematem przez całe wieki. To niezwykle ciekawe. Stałe dyskusje trwały na temat łaski. Czy łaska skierowana jest na człowieka, czy mamy jeszcze wolną wolę? Czy łaska przypadkiem nie ogranicza mojej wolnej woli? Nad tym dyskutowano i to bardzo wiele. Czy można łaskę odrzucić? Ależ tak, oczywiście, że tak. Czy łaska oznacza, że nie mamy już żadnych uczynków do spełnienia, bo wszystko jest z łaski? Stąd pojawiła się ciekawa rzecz. Faktycznie może wspomnę jeszcze, że, bo nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że pojęcie łaski i cała teologia łaski w Kościele chrześcijańskim zaczęła się, co prawda od Jezusa Chrystusa, bez dyskusji, ale wśród ludzi od Augustyna, który został uznany ojcem Kościoła i który wprowadził pojęcie łaski i całą teologię łaski rozbudował w Kościele. Ale u niego właśnie. Pojawiło się pojęcie łaski uświęcającej. I to bardzo ciekawe. Tego nikt nie znał w takim pojęciu, jakim w teologii katolickiej pojawiło się to w pewnym momencie. Stąd łaskę dzieli się na dwie grupy, na dwa rodzaje. Mówi się tam o łasce habitualnej. Łaska habitualna to jest coś, co po prostu zostało mi dane i ono mi towarzyszy przez całe życie. Ale potem się mówi o łasce aktualnej. To jest specjalna łaska, która zostaje dana po to, żeby nas uświęcać. Ale czy wszystko, czy każda obecność Boża w moim życiu nie jest uświęcająca? Nie jest czymś tak niezwykle istotnym. Popatrzmy na Słowo Boże. Faktycznie, kiedy z Komitetem do Spraw Nabożeństw dyskutowaliśmy na te tematy, w ramach łaski mówiliśmy o tym, jak praktycznie do tego podejść. Jak przyjąć łaskę. W jaki sposób możemy stać się tymi obdarzonymi łaską w szczególny sposób. Czy jest to coś niezależne od nas, co tak po prostu Pan Bóg, który jest miłością, Pan Bóg, który jest całym uosobieniem łaski, tak zrzuca w kierunku ludzi, no i spada na nas, czy chce, czy nie chce? W jakimś małym stopniu możemy powiedzieć tak, no bo jak Słowo Boże nas uczy, słońce świeci i dla wierzących, i dla niewierzących. Dla kochających i niekochających, dla posłusznych i nieposłusznych. Słońce i deszcz pada w taki sam sposób i wszystko, co otrzymujemy od Pana, wszyscy ludzie otrzymujemy. Ale, właśnie to ale, jak przyjąć łaskę Bożą? Po pierwsze, powinniśmy przyjąć ją przez wiarę. To niezwykle istotne i to takie oczywiste. Wiecie, co zauważyłem? Nieraz o tym mówię. Że najbardziej przepadamy w naszym życiu przez bariery, przez kamienie, które są najbardziej oczywiste. Po prostu wiele rzeczy oczywistych bierzemy tak, jako tak normalne i oczywiste, że zapominamy o nich. I to jest nasz problem. Zatem wiara jest elementem bardzo istotnym, bardzo ważnym. Zwróćcie proszę uwagę, że apostoł Paweł w liście pierwszym do Koryntian i tam w 15 rozdziale, w tym rozdziale, w którym Paweł tak bardzo wiele mówi na temat zmartwychwstania, mówi o tym, że z łaski Boga jestem tym, czym jestem. To ciekawe stwierdzenie. Faktycznie przez to apostoł Paweł chciał powiedzieć, ja wierzę, że to, kim jestem, jak stoję przed wami, to, co robię, to, co działam, w jaki sposób docieram do was, to jest wszystko z łaski Bożej. I faktycznie tak mi się to podoba, że szczerze wam przyznam, chętnie bym zawsze, i tak mówię zresztą, to jest z łaski Bożej, co i ja czynię. I jestem wdzięczny Bogu za to. Jestem wdzięczny Panu za to, że to On uzdolił mnie kiedyś jąkającego się i zacinającego w człowieka, który potrafi mówić publicznie, że zmienił mnie, uzdolnił do wielu rzeczy, do których mnie nawet nie było, nawet mi to do głowy nie przyszło. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 11 rozdziale, w 6 wersecie, doda jeszcze jedną rzecz, bardzo istotną. Ta istotna rzecz, moi drodzy, to coś, co jest tak bardzo ważne, abyśmy rozumieli jedną ważną rzecz, że my, jeśli z łaski, to już nie z uczynków. No to co? To jak to rozumieć? Co z tym zrobić? Powiedziałem o wierze i to jest ten pierwszy element, który jest niezwykle ważny. Jak przyjąć łaskę? Przez wiarę. Ale popatrzcie na drugi element, który jest także bardzo ważny. Przyjmujemy łaskę przez zrozumienie zasady przyjęcia, a nie odrzucenia łaski. Przyjmujemy łaskę z pełną świadomością. Ja muszę być świadomy tego, że to ja przyjmuję i że ja to otrzymuję od kogoś, kto jest większy, mądrzejszy, wspanialszy niż ja. Jak to jest w naszym życiu? Czy mamy tyle wiary, aby wiedzieć, że wszystko, cokolwiek mamy, czymkolwiek dysponujemy, z czegokolwiek korzystamy, jest przez łaskę Bożą? Czy potem zaczęliśmy definiować to w odpowiedni sposób, aby rozumieć, na jakiej zasadzie to przyjęcie jest? W studium szkoły sobotniej dzisiaj mówiliśmy bardzo wiele na ten temat, że Pan Bóg oferuje wiele. ale wszystko zależy ode mnie, czy to przyjmę. Prezent, który otrzymuję i którego nigdy nie otworzę, jest bezużytecznym darem. Jeśli Pan Bóg mi coś oferuje, to ja muszę to przyjąć, rozpakować. Rozpakujcie łaskę, którą macie od Boga. W tym sensie, że przyjrzyjcie się jej, nazwijcie, zdefiniujcie ją, spróbujcie ją zauważyć w swoim życiu i w tym momencie zacznijcie o tym mówić, dzielić się, bo tego się nie da zatrzymać dla siebie, jeśli coś od Niego otrzymujemy. Jest jeszcze jeden element, o którym chciałem powiedzieć. Jak przyjąć łaskę Bożą? Przez życie stosowne do łaski, jaką każdy z nas otrzymał. Faktycznie to samo możemy powiedzieć o wierze. Przez życie stosowne do wiary, którą każdemu z nas w odpowiedniej ilości Pan Bóg udzielił. Zwróćcie uwagę, te trzy elementy, o których w tej chwili mówię, są bardzo istotne. Możemy przyjąć łaskę przez wiarę, przez jej zdefiniowanie i przez jej zastosowanie w naszym życiu. Ale to prowadzi nas do kolejnego bardzo ważnego pytania. W czym objawia się łaska Boża? I tutaj chciałbym się z wami podzielić całym szeregiem różnych ważnych rzeczy. Po pierwsze, łaska Boża objawia się w bliskości Pana Jezusa. W liście do Galacjan, w rozdziale 2 i tam 20 wersecie, czytamy piękne słowa. Znacie je zapewne z pamięci. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Co to znaczy bliskość Jezusa Chrystusa w naszym życiu? Myśleliście o tym? Bliskość Jezusa Chrystusa w naszym życiu nie oznacza niczego innego, jak pójście z Nim wszędzie tam, gdzie On był, jak pójście z Nim także na Golgotę i przeżycie z Nim Jego ofiary dla każdego z nas. W taki sposób możemy zrozumieć, w taki sposób jesteśmy w stanie, moi drodzy, zrozumieć, że łaska jest nam objawiona. Ale łaska jest nam objawiona także i w drugi sposób, poprzez poznanie tego, czym jest zbawienie i czy jestem zbawiony. O tym mówimy bardzo często, pewnie dlatego, że o tym najczęściej zapominamy. Tekst, który dzisiaj studiowaliśmy w lekcji Szkoły Sobotniej, który pochodził z listu do Filipian z 2 rozdziału, 13 werset, który mówi, że Bóg sprawia w nas i chcenie, i wykonanie, stawia nas przed jednym rzeczą, przed jednym pytaniem, co stoi pomiędzy chceniem a wykonaniem. Moja decyzja. To jest to jedynie, co należy do mnie i co muszę stosować. To jest to jedynie, co należy do mnie i czemu powinienem się podporządkować. Moja decyzja. Ja muszę przyjąć to. Jan pisał tak pięknie i z 5 rozdziału dzisiaj już słyszeliśmy teksty, kiedy brat Henryk czytał na początku. Pozwólcie, że z 1 listu Jana, z 5 rozdziału zacytuję jeszcze dalsze teksty od 11 wiersza po 13. A takie jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. To jest to, moi drodzy. Łaska zostaje objawiona nam przez to, że poznajemy całą zasadę zbawienia. Że to Bóg inicjuje zbawienie, że to On wychodzi nam naprzeciw, że to On chce nam tego zbawienia udzielić, że to On robi wszystko, co tylko możliwe, abym ja się czuł zbawionym, więc mówieniem być może będę zbawiony jest przeciwne temu, czego Bóg oczekuje ode mnie. On chce mojej pewności. Nie za moje zasługi, ale za to, czego On dokonał w moim życiu. Mam trzeci sposób, który wypisałem sobie jako coś, w czym objawiona jest łaska Boża. W doświadczeniu przebaczenia Bożego i w doświadczeniu mojego przebaczania innym. Tę zależność znamy doskonale. Pan Jezus mówił o tym w kazaniu na górze. Powiedział, tak jak wy przebaczacie, tak Bóg wam wybaczy. Jeśli wy nie przebaczacie, to Bóg wam nigdy nie wybaczy. To jest to, o czym mówimy wyraźnie. I to przebaczanie jest tak istotne, że trudno mi nie zacytować w tym momencie z ósmego rozdziału listu do Rzymian, pierwszego wersetu, który mówi tak bardzo wyraźnie. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. To jest ten piękny tekst. Zauważyliście? Nie ma żadnego potępienia. Czy tego rodzaju poczucie, że Bóg mnie nie potępił, że mi błogosławi, jest poczuciem, które stawia mnie w sytuacji, że ja chciałbym w pewnym momencie powiedzieć, że no cóż, to teraz mogę grzeszyć. Nie ma potępienia. O nie. To stawia mnie zupełnie w innej sytuacji. Czwarty sposób objawienia łaski Bożej dla nas. Ten potwierdza mi także ten sam rozdział. I tak lubię ten tekst, gdy apostoł Paweł w ósmym rozdziale listu do Rzymian mówi, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Paweł lubi słowo tym, tego i lubi słowo ów. I to jest to, co Paweł mówi. Tak jak mówi o owym dniu dziesiątki razy, tak w tym momencie mówi o czymś takim. Tak objawia się nam łaska poprzez zwycięstwo nad grzechem. Doświadczamy tego? Zauważamy, że dzięki mocy Bożej nagle stajemy się zwycięzcami w czymś więcej? Popatrzcie dalej. Łaska Boża w naszym życiu objawia się także w posłuszeństwie. Wiem, tego niektórzy nie lubią, tego słowa. Ale to bardzo ważne. To jest właśnie to, co cytowałem na samym początku z drugiego rozdziału listu do Tytusa, gdzie jest powiedziane, gdyż objawiła się łaska zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy odrzuciwszy bezbożność i światowe pożądliwości, rozsądnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Rozsądne, sprawiedliwe i pobożne życie jest życiem posłuszeństwa Bogu. To nie jest żadne inne. Pan Bóg nie zapomniał o posłuszeństwie jako ważnym elemencie, chociaż nie jest to absolutnie element zbawienia. Warunek zbawienia, o tak bym powiedział, to należy do procesu zbawienia, bo człowiek zbawiony jest posłuszny. Po prostu z wdzięczności. Znalazłem szósty element, którym objawia się łaska Boża w naszym życiu. Tym razem nazywam to po prostu, objawia się ona w wierze i w miłości do Boga i do innych ludzi. Tak to owocuje. Zaczynam wierzyć i zaczynam kochać jeszcze bardziej. Popatrzcie na pierwszy list do Tymoteusza 1,14. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Zauważyliście? Wiara i miłość się pojawiają. Nagle się pojawiają i w tym momencie ja doświadczam łaski Bożej, dlatego że wiem, że wiara nie jest moim dziełem. Wiem, że miłość, którą mam do ludzi, a przede wszystkim do Boga, nie jest moim dziełem, że to się dzieje ze mną dzięki Jego działaniu. I to jest fantastyczne. No cóż, to było szóste. Znalazłem siódmy sposób, w jaki Pan Bóg także stara się nam objawiać swoją łaskę. Jest to w oddawanie chwały naszemu Bogu. Popatrzcie na piękny tekst z drugiego listu do Koryntian, z czwartego rozdziału, werset 15. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Ależ tekst, ależ niesamowity tekst, moi drodzy. Wszystko dzieje się ze względu na was, abyśmy im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej będziemy uwielbiali naszego Boga, tym bardziej będziemy Go chwalić, tym bardziej będziemy oddawali Mu cześć. A po to zostaliśmy stworzeni. I teraz chciałbym was bardzo namówić do jednej bardzo prostej rzeczy. Chciałbym was namówić, abyśmy skupili uwagę tylko na Księdze Psalmów. Ale tym razem będzie to czynne, nie będziecie jedynie milczeć. Chcę was namówić, bo teksty pojawią się na całym ekranie. I chciałbym, żebyście głośno czytali razem ze mną tylko fragmenty tekstów. One są niesamowite. Popatrzcie zresztą, bo to jest niezwykle ważne. Ja widzę, że tutaj pojawił się nam jeszcze tekst z listu do Efezjan, ale ten zostawimy na później. O, koledzy, czy ja mogę prosić o te teksty, o które prosiłem? Te duże na ekranie? Sanrumu koledzy od razu nam to wyświetlą i chciałbym, żebyście potrafili je czytać. O tak, teraz już mamy te teksty. Ach, one są jednak w taki sposób wyświetlane. Dobrze. Psalm 23, werset 6. Czytajmy razem. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. Psalm 25, werset 7. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie, przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. Psalm 27, werset 4. Abym zażywał łaskawości Pana. Nie możecie tego odczytać, widzę, bo na zielonym tle. Nie wiem, tam było na czarnym, a teraz jest na zielonym. Chodźmy dalej. Psalm 31. Ja będę czytał wyraźnie. I werset 17. Wybaw mnie, Panie, w łasce swojej. Psalm 32 i werset 10. Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Popatrzmy dalej. Psalm 33, werset 5. Pełna jest ziemia łaski Pana. Psalm 33, werset 22. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Psalm 48, werset 10. Rozważamy, Boże, łaskę Twoją we wnętrzu świątyni Twojej. Psalm 51, werset 3. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Psalm 52, werset 10. Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. Popatrzcie jeszcze na kolejną serię tekstów. Psalm 59, werset 11. Bóg mój wyświadczy mi łaskę swoją. Psalm 62, werset 13. U Ciebie, Panie, jest łaska. Psalm 63, werset 4. Lepsza jest łaska Twoja niż życie. Psalm 89, werset 15. Przed Tobą kroczą łaska i wierność. Psalm 92, werset 3. Dobrze jest obwieszczać z rana łaskę Twoją. I teraz popatrzcie już na ostatnie trzy teksty. O, dziękuję za tę zmianę. To możemy teraz czytać śmiało wszyscy głośno. Psalm 103, 11 werset. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak trwała jest łaska Jego dla tych, co się Go boją. Psalm 109, werset 21. A że dobra jest łaska Twoja, wybaw mnie. I Psalm 130, werset 7. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. Niesamowite, prawda? Chciałem specjalnie tyle tych tekstów, żebyście czytali ze mną. Wybaczcie to tło, które nagle się pojawiło zielone, bo jest to zupełnie nieczytelne, ale teraz mogliście zwrócić na to uwagę wyraźnie. Przedtem przerzuciłem jeden tekst, który znajdował się jeszcze wcześniej, a jest to już ósma rzecz bardzo charakterystyczna. Jak objawia się łaska? W zwiastowaniu misji o zbawieniu. To był list do Efezjan. I tam trzeci werset i ósmy wiersz. Mnie została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Czy można skorzystać z życia poza łaską? Maria Magdalena wiedziała, jak to zrobić. Ona przyjęła łaskę Bożą i żyła tylko dzięki niej. Dawid wiedział, jak to zrobić. 51 psalm mówi cały czas o tym, że zakochał się w Bogu i powierzył Jemu absolutnie wszystko. I w końcu apostoł Paweł zrozumiał to, kiedy usłyszał słowa: dosyć masz, gdy masz łaskę moją. A my? Mamy dosyć? Czy potrafimy w taki sposób działać, aby iść Jego śladem? Drodzy bracia i siostry, można by godzinami mówić o łasce. Zadajcie sobie trud i przeczytajcie wszystkie biblijne wersety na ten temat, a zobaczycie, że one działają w cudowny sposób. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Amen.